Wyciągnęliśmy wniosek przed chwilą, że nie wszystkie kobiety i nie wszyscy mężczyźni źle postępowali, byli tacy, którzy postępowali właściwie i niektórzy postępujący niewłaściwie. Werset piąty mówi dalej tak. Jeszcze raz piąty werset czytamy. I każda kobieta, gdy modli się albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jest jednym i tym samym z tą, która została ogolona. W różnych kulturach Bliskiego Wschodu stosowano przeróżne kary dla cudzołożnych żon. Jedną z takich kar było golenie głowy. Diochryzostom, nasz znajomy. Wielokrotnie go cytujemy. Na przykład podaje, że na Cyprze był zwyczaj, że jeżeli okazało się, że jakaś kobieta popełniła cudzołóstwo, to za karę golono jej głowę i od tej pory traktowano ją jak prostytutkę. Czyli taka kobieta nie tylko została odrzucona przez męża, ale przez całe społeczeństwo, a jej łysina była znakiem publicznej hańby. Zwyczaj golenia cudzołożnicy był również stosowany wśród Żydów. Jeżeli kobieta była podejrzana o popełnienie cudzołóstwa, a szczególnie jeżeli wyszła na zewnątrz i pokazała się w miejscu publicznym bez zasłony głowy, to w tamtych czasach za karę golono jej głowę, ale przed ogoleniem głowy wypowiadano następujące słowa. Ponieważ odeszłaś od zwyczaju córek izraelskich, które chodzą z głowami zakrytymi, dlatego to, co ciebie teraz spotyka, jest tym, co sama wybrałaś. Tak, nie ma dowodów na to, że praktyka golenia głowy była powszechnie stosowana za każdym razem, kiedy kobieta popełniła cudzołóstwo, bo tak nie było. W wielu przypadkach i sytuacjach nie stosowano tej praktyki, ale jest pewne, że wszędzie rozumiano symbolikę ogolonej głowy. Nawet tam, gdzie nie stosowano, to wiedzieli ludzie, że gdzieś indziej to się robi i wiedzieli, co oznacza ogolona głowa. Apostoł Paweł odnosi się do tego powszechnego zrozumienia, które było wszystkim dobrze znane. Nawet jeżeli nie stosowano tej praktyki, wszyscy wiedzieli, co to oznacza. Ogolona głowa był to wyraz hańby i wstydu związanego z publicznym napiętnowaniem za popełnione cudzołóstwo. I teraz przypomnijmy sobie jeden fakt z prawa rzymskiego, o którym mówiliśmy już wcześniej, ustanowionego jeszcze za czasów cesarza Augusta. Jeżeli kobieta została skazana przez sąd, ponieważ udowodniono jej cudzołóstwo, miała zakaz noszenia stoli, czyli musiała nosić męską togę, oraz miała zakaz nakrycia głowy. Miała zakaz nakrywania głowy. Pamiętajmy o tym. A teraz zobaczmy, jak te fakty idealnie łączą się z tym, co mówi apostoł Paweł. Cudzołożnica w różnych kulturach Bliskiego Wschodu jest zwyczajowo golona. Cudzołożnica skazana przez prawo rzymskie ma zakaz noszenia nakrycia głowy. A zatem, jeżeli kobieta nie może nosić nakrycia głowy, bo ma zakaz, to kim jest? Cudzołożnicą. A jeżeli kobieta ma ogoloną głowę, to kim jest? Cudzołożnicą. A więc, czy ma się ogoloną głowę, czy nie nosi się nakrycia głowy, to jest jedno i to samo. Bo jedno i drugie świadczy, że mamy do czynienia z kim? Z cudzołożnicą. W obu przypadkach, czy to będzie ogolona głowa, czy to będzie nienoszenie nakrycia głowy, w obu przypadkach jest to wstyd i hańba. Przeczytajmy raz jeszcze, piąty werset. I każda kobieta, gdy modli się albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jest jednym i tym samym z tą, która została ogolona. Czujecie to? Czyli w obu przypadkach, czy to będzie nienoszenie nakrycia głowy, czy też chodzenie z ogoloną głową, mamy do czynienia z formą publicznego napiętnowania za grzech. W obu przypadkach jest to wstyd i hańba. Jest to jedno i to samo Paweł mówi. Czy to, czy tamto. I teraz tak. Paweł najpierw mówi, że kobieta z nienakrytą głową to tak samo jak kobieta z ogoloną głową. Mówi, to jedno i to samo. Wiemy już dlaczego. Ale Paweł widocznie się obawia, że ta oczywista prawda jednak nie dotrze do Koryntian. Wiecie, czasami, że są takie sytuacje, że mówi się komuś coś, coś ktoś kiwa głową. Tak? Ja rozumiem. Ale i tak do niego nie dociera. Znacie to? Znacie to z życia? No właśnie. I Paweł właśnie o tym wie, że oni pokiwają głowami, ale i tak do nich nie dotrze. Dlatego dalej mówi. Albowiem, jeśli kobieta nie jest nakryta, niech się też ostrzyże. No, a jeśli hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, no to niech się nakrywa. Skoro to jedno i to samo, to jeśli kobieta nie jest nakryta, niech się też ostrzyże. I tutaj Paweł stosuje pewną sprawdzoną taktykę retoryczną, którą czasami się stosuje. Jeżeli ktoś nie rozumie, że jego postępowanie jest złe i nie widzi w tym nic złego, to trzeba mu przedstawić sytuację analogiczną do jego sytuacji, czyli sytuację podobną, w której to zło będzie mógł dostrzec i będzie mógł uznać, że to drugie, ta analogiczna sytuacja jest zła. Jeżeli zaś uzna tę drugą sytuację za złą, wtedy mu się powie, dopiero wtedy, że ta druga sytuacja jest taka sama, jak jego sytuacja, w której on się znajduje. To pomoże mu zrozumieć jego złe postępowanie. Czyli jeżeli Koryntianie nie rozumieją, że kobieta w kościele bez nakrycia głowy to wstyd i hańba, to im się mówi o innej analogicznej sytuacji, czyli o kobiecie ogolonej. Koryntianie zapewne uznają, że jeżeli kobieta jest ogolona, to wstyd i hańba. Tak, to wstyd i hańba. Ogolona, o, wstyd i hańba, tak. A wtedy im się powie, wtedy dopiero im się powie, że sytuacja kobiety w kościele bez nakrycia głowy to jest to samo. Czyli jeżeli rozumiecie, że kobieta ogolona to wstyd i hańba, to wtedy dopiero złapiecie, że bycie bez nakrycia głowy to tak samo wstyd i hańba. Dopiero wtedy jest szansa, że dotrze do nich ta informacja, że kobieta w kościele bez nakrycia głowy to też wstyd i hańba. A jak zrozumieją, że obie sytuacje w równym stopniu to wstyd i hańba, no to wtedy, aby uniknąć wstydu i hańby, zrozumieją, że należy jednak głowę nakrywać. Przeczytajmy raz jeszcze. Albowiem jeśli kobieta nie jest nakryta, niech się też ostrzyże. A jeśli hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, bo Paweł wie, że jest to hańbiące. Tu się zgadzamy, wy i ja się zgadzamy w tym. No to niech jest nakryta. Siódmy werset. Mężczyzna istotnie nie powinien mieć nakrytej głowy, gdyż rozpoczyna jako obraz i chwała Boga. Kobieta natomiast jest chwałą mężczyzny. I tutaj mamy ponownie nawiązanie do historii stworzenia. Kiedy Bóg stworzył człowieka, Bóg nazwał go Adam. Nazwał go Adam. Adam został stworzony z ziemi. Po hebrajsku Adama. Czyli Adam został stworzony z Adama. Kiedy później już po upadku Adam umiera, to wraca do Adama. Do tego, z czego został stworzony. W pierwszym rozdziale Genezis jest krótki opis podsumowujący stworzenie człowieka w jednym zdaniu. Genezis 1,27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. To jest podsumowanie w jednym zdaniu, króciutko. Aby zaś dowiedzieć się szczegółu więcej, czytamy bardziej szczegółowy opis w rozdziale drugim, jak to się naprawdę stało. Drugi rozdział Genezis, 21 do 24 wersetu. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i napełnił ciałem miejsce po nim. Z tego żebra, które Pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział, to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. W wersecie 23 Adam nazywa kobietę Isza. A on sam nazwany jest Isz. Czyli Isza pochodzi od Isz. Isz to jest mężczyzna, Isza kobieta. Skoro ja jestem Isz, to ona będzie Isza. W tym opisie Bóg niejako wyjmuje kobietę z Adama. Wyjmuje kobietę z Adama. A dokładnie z jego boku. Tak najczęściej tłumaczone jest hebrajskie słowo cela, czyli żebro albo bok. Przy czym w Biblii też naszej, w każdej Biblii, to słowo cela jest tłumaczone prawie zawsze na bok, a tylko w tym przypadku zwyczajowo tłumaczę, używają słowa żebro, bo taka jest tradycja tłumaczeniowa. Tak więc wszyscy bibliści wiedzą, że nie o żebro chodzi, tylko o bok. Czyli w Adamie, jeszcze przed wyjęciem kobiety z jego boku, jeszcze przed wyjęciem kobiety z jego boku, jest więc natura męska i żeńska w jednym ciele. Tak to rozumieją żydowscy nauczyciele. Po oddzieleniu kobiety, Adam postrzega w niej swoją drugą połowę. Widzi w niej siebie samego w pewnym sensie. Kobieta pochodzi z tego samego ciała, co Adam. Czyli oboje są z tego samego jednego ciała. Kobieta i mężczyzna, Isza i Isz, pochodzą z jednego ciała. I dlatego, kiedy kobieta i mężczyzna łączą się między innymi w akcie seksualnym, wracają niejako z powrotem do czego? Do jednego ciała. Paweł mówi nawet, że jeżeli robi się to z prostytutką, liście do Koryntian w 6 rozdziale, to stajesz się z nią czym? Jednym ciałem. Oboje pochodzą z jednego ciała i w tym akcie znowu stają się jednym ciałem. Adam został stworzony na podobieństwo Boga. I teraz uwaga. W starożytności, w świecie pogan, robiono figury z czego? Z jakich materiałów? Figury bogów?
Żarny.
Z żelaza, z marmuru, z kamienia, z granitu, z brązu, z drewna, tak? Jako, to wszystko robiono jako podobizny bogów. Te figurki, które tworzono, to były podobizny bogów. Taka figura lub rzeźba była traktowana jako podobieństwo danego Boga. Dlatego otaczano te figury czcią, ponieważ one reprezentowały kogo? Różnych bogów. Uważano, że trzeba tworzyć takie podobieństwa, które reprezentowały i chwaliły tych bogów. Jednakże były to podobizny martwe, które, jak tam w Biblii jest napisane, mają oczy, mają uszy i tak dalej. Zrobione z kamienia, z drewna, metalu, brązu, żelaza. I to jest cecha wspólna wszystkich religii bałwochwalczych. Robiono podobizny bóstwa. Natomiast Bóg, który stworzył wszechświat, stworzył dla siebie sam dla siebie stworzył żywą podobiznę siebie samego. Żywą podobiznę siebie samego, stwarzając Adama. Ta podobizna żyje, myśli, odczuwa, porusza się, patrzy, słyszy. To jest inna podobizna niż wszystkie inne podobizny robione na cześć bogów. Jest to podobizna, która potrafi nawiązać relacje ze swoim stwórcą, ale co najważniejsze, ta podobizna jest osobistym dziełem Boga. Bóg sam zrobił tę podobiznę. Bóg sam ją stworzył. Jeżeli stolarz zrobi jakiś bardzo dobry mebel, to patrząc na ten mebel, jest z niego dumny. Ten mebel jest jego chlubą i chwałą. Jeżeli budowniczy zbuduje bardzo dobry dom, to patrząc na ten dom, jest z niego dumny. Ten dom jest jego chlubą i chwałą. Świadczy o nim. Jeżeli Bóg zrobił swoje podobieństwo na ziemi, człowieka, to patrząc na człowieka, jest z niego dumny. Jest dumny ze swojego dzieła, ze swojego stworzenia. Adam, jako żyjąca podobizna Boga, jest jego chlubą i chwałą. Amen? W Adamie zaś, jeszcze przed wyjęciem z jego boku kobiety, był zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Tak zawsze wierzyli Żydzi. Że w Adamie, przed wyjęciem kobiety, w nim jest zarówno pierwiastek męski, jak i żeński. I posłuchajcie Genezis, 5 rozdział, werset 1 i 2. To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga. Stworzył ich mężczyzną i kobietą, błogosławił ich i nadał im imię Adam. Nie nadał jemu, ale nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. W dniu, w którym zostali stworzeni, Bóg nadał im imię Adam. Czyli na samym początku stworzenia w Adamie jest zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Po oddzieleniu kobiety od mężczyzny Adam już jest tylko mężczyzną. Jeżeli Adam został stworzony na podobieństwo Boga, to oznacza, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta są żywym podobieństwem Boga na ziemi. Nie tylko mężczyzna. Ale kobieta też jest żywym podobieństwem Boga na ziemi. Bo zarówno mężczyzna, jak i kobieta, Biblia wyraźnie mówi, zostali nazwani Adam. Jeżeli Adam został stworzony na podobieństwo Boga, to oznacza, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta są żywym podobieństwem Boga na ziemi. Różnica pomiędzy mężczyzną a kobietą jest zaś taka, że kobieta, ponieważ została wyjęta z boku Adama, ma niejako dwa źródła swojego pochodzenia. Pochodzi zarówno od Boga oraz od Adama. Mężczyzna zaś ma jedno źródło swego pochodzenia. Pochodzi tylko od Boga. Taka jest różnica. Kiedy Adam spojrzał po raz pierwszy na kobietę, czytamy, i Adam powiedział, to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Czy będzie Isza, bo została wzięta z Isz. Kiedy Bóg przyprowadził kobietę do Adama, już po oddzieleniu kobiety, Adam od razu zaaprobował Boże dzieło, mówiąc właśnie, to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Krótko mówiąc, kobieta się spodobała Adamowi i mógł być dumny, że Bóg stworzył tak wspaniałą istotę. Ponadto stworzył tę istotę ze względu na kogo? Ze względu na niego. Wyraźnie jest powiedziane, że Bóg to stworzył ze względu na Adama, na niego. Bo wcześniej czytamy, Pan Bóg powiedział też niedobrze, by człowiek był sam, uczynił mu odpowiednią dla niego pomoc. I teraz apostoł Paweł buduje swój argument w liście do Koryntian na różnicy w stworzeniu mężczyzny i kobiety. Bo z jednej strony oboje są na podobieństwo Boga, z drugiej zaś strony Adam, czyli człowiek, to jest zarówno kobieta, jak i mężczyzna w pewnym sensie. Jednakże kobieta ma podwójne pochodzenie. Z jednej strony odzwierciedla Boga, z drugiej zaś pochodzi również od mężczyzny. Kobieta pochodzi od Boga i od mężczyzny. Mężczyzna zaś odzwierciedla tylko Boga. Kobieta jest chwałą mężczyzny, jego splendorem, jego dumą. Kobieta zaś została stworzona ze względu na niego. Przeczytajmy ponownie ten sam werset 1 Koryntian 11:7. Mężczyzna istotnie nie powinien mieć nakrytej głowy, gdyż rozpoczyna jako obraz i chwała Boga. Kobieta natomiast jest chwałą mężczyzny. To jest właśnie ta idea, żydowska idea, że kobieta ma podwójne pochodzenie. I jest chwałą mężczyzny, mężczyzna jest z niej dumny, bo jest dla niego kobieta stworzona. Mężczyzna jest obrazem Boga, żywą podobizną Boga, którego funkcją jest reprezentować Boga Stwórcę na ziemi. I kolejne dwa wersety mówią dalej o różnicy pochodzącej z historii stworzenia. Werset 8 i 9. Gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny. Bowiem i mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. I teraz powoli dochodzimy do głównego, centralnego argumentu przedstawionego przez apostoła Pawła w wersecie 10. Jednakże zanim spróbujemy ten werset właściwie zinterpretować, przypomnijmy sobie, jakie kobiety w starożytności miały nakrytą głowę. Jakie kobiety w starożytności miały nakrytą głowę? Skromne, pobożne, wierne, matrony, uczciwe, cnotliwe, tak? Jak najbardziej. Czyli nakrycie głowy było symbolem przynależności do męża i dawało kobiecie wolność od zaczepek, między innymi ze strony mężczyzn. Nakrycie głowy dawało tym kobietom nie tylko bezpieczeństwo, ale też zapewniało im szacunek wśród ludzi. I przede wszystkim było dla kobiet wyrazem chluby. Kobieta mogła się chlubić tym, że może nakrywać głowę. Ale były też kobiety, które miały zakaz noszenia nakrycia głowy. Jakie to kobiety, przypomnijcie? Cudzołożnice, skazane wyrokiem sądu, prostytutki i niewolnicy. Tym kobietom nie wolno było, w sensie nie miały prawa nosić nakrycia głowy w miejscach publicznych. I teraz pytanie. Czy w zborze w Koryncie były tylko kobiety stateczne, cnotliwe i żyjące w czystości, matrony? Czy też mogły tam być kobiety wcześniej skazane za cudzołóstwo, niewolnice i być może były prostytutki? To kolejne bardzo, bardzo ważne pytanie, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź. 1 Koryntian 12, 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy? Czy to niewolnicy? A, tak. Czy to niewolnicy? Czy wolni? Zobaczcie, jest. Tak, czy wolni? Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Czy w zborze w Koryncie mogły być niewolnice? Czytamy. Czy konwencje obowiązujące w Cesarstwie Rzymskim pozwalały niewolnicom na zakładanie na głowę nakrycia? Nie pozwalały. A tuż nie wolno było. 1 Koryntian 6, 9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie uczcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy. Ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. A potem Paweł mówi, a niektórzy z was takimi byli. Znacie to. Czy w zborze w Koryncie mogły być cudzołożnice? Lub były prostytutki?
Były, mogły być.
Którym zgodnie z konwencjami obowiązującymi w Cesarstwie Rzymskim nie wolno było nosić zasłony na głowie? Tak. Oczywiście, że mogły. Teraz następna informacja historyczna, bardzo ważna. W Grecji już w pierwszym wieku przed naszą erą i w latach późniejszych istniała funkcja publicznego urzędnika, zwana po grecku gunaikonomos. Słyszeliście kiedyś o gunaikonomos? Taki urzędnik? Bardzo ciekawy urząd miał. Bardzo ciekawy. Zadaniem tego urzędnika było nadzorować sposób ubierania się kobiet biorących udział w obrzędach religijnych. Oczywiście tutaj chodzi o pogańskie obrzędy na cześć greckich bogów. Celem pracy tego urzędnika było ograniczyć wydawanie przez kobiety pieniędzy na zbyt drogie stroje. Rozumiecie, że w tamtych czasach, jak dzisiaj, jeżeli jest jakaś publiczna uroczystość, to kobiety co robią? Chcą się pokazać. Gunaikonomos miał temu zaradzić. Dalej. Tak, aby święta religijne nie przekształciły się w parady strojów, w których kobiety ze sobą konkurują, która ma lepsze i bogatsze. Dalej. Funkcją tego urzędnika, zwanego gunaikonomos, było promowanie skromności w ubiorze kobiet. Wprowadzenie norm określających, w jakim stroju można przychodzić na uroczystości religijne. To on, gunaikonomos, określał, że możesz być tak ubrana lub tak. On miał absolutną władzę nad wszystkimi kobietami. Chodziło o to między innymi, aby stroje kobiet odzwierciedlały ich status. Inaczej ubiera się matrona, inaczej kobieta niezamężna, inaczej niewolnica, inaczej cudzołożnica, a inaczej prostytutka. I gunaikonomos tego pilnował, żeby każda ubierała się zgodnie z konwencjami. Nie wolno było inaczej. Gunaikonomos miał władzę nad wszystkimi kobietami i mógł skonfiskować strój nieodpowiednio ubranej kobiety. Widział, idą kobiety, ta jest źle ubrana, niezgodnie z wytycznymi moimi, w takim razie zabieramy ci ciuchy i idziesz do domu. I wysyłał taką kobietę do domu i dalej mógł dać jej zakaz uczestniczenia w takich uroczystościach w przyszłości, co dla tej kobiety było policzkiem w twarz. Mógł zedrzeć dalej z niej strój w trakcie procesji, mógł podejść, zedrzeć tą sukienkę z niej. Jeżeli przestępstwo było rażące, co było w tym momencie publicznym upokorzeniem tej kobiety, mógł zabronić kobiecie uczestniczenia w obrzędach religijnych w przyszłości. To nie są bajki, to są fakty. Zachowana inskrypcja z miasta Andania w Grecji z roku 91-92 naszej ery zawiera wytyczne dla gunaikonomai, wizlandowa gunaikonomos, którzy mają pilnować, żeby strój kobiety odzwierciedlał ich status społeczny. Żadna kobieta nie nosiła złotej biżuterii, ani różu, ani bieli ołowianej na twarzy, ani kunsztownie zaplatanych włosów. Ograniczyć koszt stroju do 200 drachm dla kobiety wolnej, a 50 drachm dla niewolnicy. Strój nie mógł być prześwitujący. Absolutny zakaz. Kontrolerzy ci mogli zerwać z kobiety każdy ubiór, który nie odpowiadał tym normom. Jak się domyślamy, praca gunaikonomos była niewdzięczną, ciężką robotą. Powiedzielibyśmy dziś, że to był ciężki kawałek chleba. Tak byli postrzegani. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w Grecji wszyscy wiedzieli o istnieniu tego urzędu. Gunaikonomos był to policjant stroju kobiet. I ponieważ gunaikonomos miał władzę absolutną co do stroju kobiet, wpływało to na ogólną percepcję całego społeczeństwa. Wszyscy wiedzieli, aha, wychodzę publicznie, jest ceremonia, o, tak mogę, tak nie mogę. W to wolno, w to nie wolno. A jak nie, to mogą być konsekwencje. Wskutek pracy policji i straży miejskiej w Olsztynie znaczna większość kierowców nie parkuje samochodów gdzie? W miejscach niedozwolonych, zgadza się? Tak? No właśnie, pilnują się. Praca policji ma wpływ na percepcję całego społeczeństwa. Wskutek tego ludzie myślą, że takie parkowanie jest właściwe, a takie jest niewłaściwe. A jeszcze jak ich przyłapali raz czy dwa, to potem pilnują się. Podobnie istnienie urzędu kontrolera kobiet musiało mieć wpływ na powszechną percepcję dotyczącą właściwego i niewłaściwego stroju, który miał odzwierciedlać to, kim się było w hierarchii społecznej. I wiedząc o tym wszystkim, już niedługo przejdziemy do wersetu 10. Już niedługo. Ale konieczne jest jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące jednego greckiego słowa. To jest klucz do wszystkiego. Absolutny klucz. Teraz musicie bardzo uważać. To jest najważniejsza rzecz. Słowo greckie exousia znaczy władza. Władza jako prawo, jako przywilej. Jeżeli ktoś ma exousia, to znaczy, że ma władzę i prawo do pewnego sposobu postępowania. Innymi słowy, może zrobić to, co uważa za słuszne. Ten, kto ma władzę, czyli ma exousia. Kiedy sprawdzałem wszystkie wersety Biblii z użyciem słowa exousia w Nowym Testamencie, zauważyłem kilka przypadków absolutnie identycznych do sposobu użycia tego słowa w wersecie 10, 11 rozdziału Koryntian. I to mnie bardzo, bardzo uderzyło. Jak zobaczyłem to, eureka. Szok po prostu, jak zobaczyłem to. Zobaczcie dlaczego. Absolutny szok przeżyłem. Jezus zwraca się do zboru w Tiatyrze, na przykład. W objawieniu świętego Jana Excelsia jest użyta w takim kontekście 5 razy. W taki sam sposób, jak jest użyta w 1 Koryntian 11:10. Posłuchajcie, objawienie 2:26. A kto zwycięża i zachowuje aż do końca moje czyny, dam mu władzę, Excelsia, nad poganami. Znany werset? Potem w objawieniu 11:6, jeszcze drugi przykład przeczytam, mowa o dwóch prorokach prorokujących w czasach ostatecznych w Jerozolimie. Wiecie, o kim mowa. I czytamy, oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz w dniach ich prorokowania i mają władzę, uwaga, nad wodami, aby je obrócić w krew i uderzyć ziemią wszelką klęską, ilekroć by chcieli. Przeczytam to jeszcze raz, tę końcówkę. I mają władzę nad wodami, aby je obrócić w krew i uderzyć ziemię wszelką klęską, ilekroć by chcieli. Jeżeli ktoś ma excelsia, ma władzę i prawo do pewnego sposobu postępowania. Czyli praktycznie może zrobić to, co chce, albo co uważa za słuszne. W objawieniu Jana znalazłem łącznie 5 takich wersetów, gdzie słowo excelsia jest używane w identyczny sposób, tak jak jest ono używane w 10 wersecie 11 rozdziału listu do Koryntian. Poproszę zdjęcie. Popatrzmy sobie na objawienie 2:16. Widzimy? Tutaj mamy excelsian. Przyjmek epi. Ton ethnon. Excelsian epi ton ethnon. I to jest władza nad czym? Nad poganem. Z przyjmkiem tym, przyjmkiem epi, jeżeli mamy wcześniej słowo excelsia w różnych przypadkach, wszystko jedno w jakim przypadku ten rzeczownik występuje. Jeżeli potem mamy przyjmek epi, to jest to tłumaczone słusznie w języku polskim. Ten przyjmek epi jest tłumaczony nad, bo władzę mamy nad. Nad narodami. Inny przykład z objawienia 11:6, popatrzcie. I tutaj mamy, zobaczcie, excelsin, słówka excelsin. I znowu jest przyjmek epi, ton, hydaton, hydaton. Excelsian epi, ton, hydaton. Czyli władzę nad wodami. Władzę nad wodami. Teraz popatrzcie, 1 Koryntian 11:10. Tutaj jest excelsian, ehein, czyli mieć, epi, przyjmek, i znowu tes kefales. Władza nad głową. I teraz posłuchajcie tego. Objawienie 11:6, tam jest tak napisane. Tylko kilka słówek. W objawieniu 11:6 pisze tak. Excelsian epi ton hydaton. Władza nad wodami. Objawienie 16:10. Excelsian epi tas plegas. Władza nad plagami. Objawienie 2:26. Excelsian epi ton ethnon. Władza nad narodami. Objawienie 14:18. Excelsian epi tos pyros. Władza nad ogniem. Czyli tak. Epiton hydaton nad wodami. Epitas plegas nad plagami. Epiton ethnon nad narodami. Epitos pyros nad ogniem. A tak się dziwnie składa, że wszyscy tłumacze biblijni boją się jak ognia, żeby przetłumaczyć tak jak jest werset 10 i powiedzieć naprawdę co Paweł powiedział. Boją się tego jak ognia. Zaraz powiem dlaczego. Się strasznie boją. Bo tutaj mamy, zobaczcie, władza, excelsian, ehein, mieć, epi, tes, kefales. Przyjmek epi razem ze słowem excelsian, gdziekolwiek jest używany w Biblii, zawsze w języku polskim, jedyne logiczne i rozsądne tłumaczenie jest to władza nad. Nie władza ma, tak jak tutaj napisali, okay, zwyczajowo, tylko władza nad. Bo władza w języku polskim, w naszej składni, ma się zawsze nad czymś lub nad kimś. I teraz posłuchajcie. Rewelacja. Jak brzmiałby 10 werset Listu do Koryntian dosłownie przetłumaczony. Trzymajcie się na krzesłach. Dlatego powinna kobieta władzę mieć nad głową ze względu na nią. Dlatego kobieta powinna mieć władzę nad głową. Tymczasem, jak przyjrzymy się różnym tłumaczeniom, zauważymy, że istnieje silna tradycja interpretacyjna, która zniekształca tekst i między innymi dlatego trudno jest ludziom zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ten werset 10, tutaj jest pies pogrzebany. Zazwyczaj w wersecie 10 i jeszcze w wersecie 15 o czymś nie będziemy mówić. Tam też jest pies pogrzebany. Ale 10 to jest główny werset, centralna myśl. Tu jest pies pogrzebany. I teraz posłuchajcie, co zrobi tłumacze. Przeczytam kilka tych wersetów z 4 przekładów Biblii różnych polskich. 1 Koryntian 11:10, Biblia Tysiąclecia. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. Warszawska. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Uwspółcześniona Biblia Gdańska teraz. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Przekład toruński. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy nad nią, jeszcze dodali, czego nie ma w żadnym tekście, ze względu na aniołów. Tłumacze zinterpretowali ten werset dość swobodnie, a ponieważ trzymali się pewnej tradycji tłumaczeniowej, stworzyli hasła w stylu znak poddania, oznaka uległości, znak władzy nad nią. Podczas gdy użyte tam słowo exousia po prostu oznacza władzę i nic więcej. I nic więcej. Natomiast przyimek epi używany we wszystkich innych fragmentach w Nowym Testamencie wraz ze słowem exousia jest zawsze, ale to zawsze właściwie tłumaczony władza nad. Na przykład, jeszcze raz powtórzę, władza nad narodami, władza nad plagami, władza nad wodą, władza nad ogniem. Dlatego właściwym tłumaczeniem 1 Koryntian 11:10 jest władza nad głową. Czy jeszcze raz, dosłownie przetłumaczony werset 10 brzmiałby następująco. Dlatego powinna kobieta władzę mieć nad głową ze względu na aniołów. Jeżeli dwóch proroków w Jerozolimie w czasach ostatecznych mają władzę nad wodami, aby je obrócić w krew i uderzyć ziemię wszelką klęską, ilekroć by chcieli, to kobieta w Koryncie ma władzę nad głową, czyli może się ubrać tak jak chce. Może zrobić to ze swoją głową, co uważa za słuszne. Dlaczego? Dlaczego Paweł mówi, że kobieta powinna mieć władzę nad swoją głową? Zaraz do tego dojdziemy. Już za chwilę zobaczymy, jaka jest w tym cudowna logika i jak to idealnie wpisuje się w realia życia w Cesarstwie Rzymskim, które opisują historycy. Przypomnijcie mi jeszcze raz. Jakie kobiety w starożytności miały nakrytą głowę? Szanowane matki, żony, matrony, cnotliwe, wierne, święte itd.
Porządne.
Jakie kobiety miały społeczny lub prawny zakaz noszenia nakrycia głowy?
Nieporządne.
Niewolnice. Były prostytutki. Cudzołożnice. Czy w zborze w Koryncie mogły być tylko stateczne i cnotliwe matrony? Powiedzieliśmy sobie? Niekoniecznie. W zborze w Koryncie mogły być niewolnice, kobiety skazane przez sąd za cudzołóstwo lub były prostytutki. Jeżeli Jaki urzędnik państwowy działający w Grecji kontrolował kobietę, a jednocześnie wbijał do głowy wszystkim, jakiej kobiecie wolno co nosić?
Policjant.
Policjant. Gunaikonomos. Taki gunaikonomos, tak jak każdy policjant, miał wpływ na kształtowanie społecznej świadomości. Dlatego w zborze w Koryncie mogły być kobiety, które chciały nosić zasłonę na głowie, ale konwencje społeczne im tego zabraniały. Będąc na zgromadzeniach, chciały się poczuć godnie, tak jak stateczne i cnotliwe matrony, ale był zwyczaj, że niewolnica albo skazana cudzołożnica nie może mieć na głowie zasłony. Tylko święta, czysta i cnotliwa kobieta mogła mieć na głowie zasłony. Taka była świadomość społeczeństwa w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Tak myślano. I co na to apostoł Paweł? Paweł mówi do Koryntian tak. Kobieta powinna mieć władzę nad głową. Czyli powinna mieć prawo do założenia zasłony na głowę. Skoro mówi, że powinna mieć władzę nad głową, oznacza, że tej władzy nie miała. Skoro mówi, powinna mieć, słuchajcie mnie, powinna mieć władzę nad głową. Z tego wynika, czy powinna mieć prawo do decydowania ze swoją głową, co chce, to z tego wynika, że wy jej tego prawa nie dajecie. Nie dajecie jej tego prawa, nie dajecie jej exousia. Nie dajecie jej władzy nad jej głową. To oznacza, że ktoś jej zabraniał nosić na głowie zasłonę. Dlatego Paweł tłumaczy Koryntianom, że zasłona dotyczy, uwaga, każdej kobiety, która się modli lub prorokuje. Mówi, każda kobieta, która się modli, prorokuje. Modlitwa i prorokowanie były dostępne dla kogo? Dla matron tylko? W kościele? Czy dla wszystkich kobiet? Dla wszystkich kobiet. Czyli każda kobieta na zgromadzeniu mogła się modlić i prorokować. Potencjalnie, tak? Tak, oczywiście. A skoro potencjalnie każda mogła się modlić lub prorokować i Paweł mówi, że konieczne jest, że każda z nich powinna mieć zasłonę na głowie, kiedy się modli albo prorokuje, to co Paweł w ten sposób osiąga? Nadaje i przywraca godność każdej kobiecie, która miała tak zwaną przeszłość lub była niewolnicą i której konwencje społeczne zabraniały zachowywać się godnie, zabraniały zakładać zasłonę na głowę, bo była kobietą z przeszłością. I właśnie do ludzi z przeszłością Paweł się zwraca i mówi tak, liście do Koryntian, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Właśnie do ludzi z przeszłością Paweł mówi w 2 Koryntian 5,17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Nie zabraniajcie kobietom z przeszłością lub niewolnicom poczuć się godnie w Chrystusie, mówi apostoł Paweł. Nie zabraniajcie. Kobieta powinna mieć władzę nad swoją głową. Powinna mieć prawo założyć zasłonę. Każda kobieta powinna mieć prawo poczuć się jak czcigodna, cnotliwa matrona, żyjąca w czystości i świętości, bo jest nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Amen.
Amen.
Zarządzenie apostoła Pawła odnośnie prawa do noszenia zasłony przez kobiety nie poniża kobiet. Nie poniża kobiet. W tamtych czasach to nie poniżało kobiet. Przeciwnie, kobiety wywyższa. Teraz, dlaczego tłumacze boją się przetłumaczyć ten werset? Podam wam trzy przyczyny. Pierwsza przyczyna. Istnieje wielowiekowa tradycja interpretacyjna i nikt nie chce się wychylać. Wszystkie Biblie jeszcze od setek lat przyjmują, że nam chodzi o znak uległości. Tłumaczą to exousia, no chyba chodzi o znak uległości. Jak ktoś poszedł, tak cała reszta za tym idzie. To jest jeden problem. Dalej, jeżeli przetłumaczymy, że kobieta powinna mieć władzę nad głową, czyli prawo do ubrania się tak, jak chce, to uwaga, to takie tłumaczenie burzy 90% wszystkich interpretacji 11 rozdziału listu do Koryntian. Wszystko do śmietnika idzie. Ja wam podałem tą pierwszą interpretację pierwszej mojej sesji dzisiaj. gdzie było założenie, że kobiety się zbuntowały, tak? Postanowiły być wolne w Chrystusie, zdejmowały, zrzucały z siebie wszystko i Paweł je tam przywołuje do porządku. 90% wszystkich interpretacji właśnie idzie w tym kierunku. Wszystko to do kosza idzie. Rozumiecie? Wszystko to do kosza idzie. Cała praca teologów setek lat do kosza idzie. Problem. Jest problem. Wszyscy zawsze zakładali, że to kobiety były winne. I że to one się zbuntowały i zrzuciły z siebie zasłony, a Paweł przywołuje zbuntowane kobiety do porządku. Ale jest jeszcze trzeci problem, jeszcze większy. Dlaczego tego wersetu się nie przetłumaczy? No bo jeżeli kobietom powiemy, że to kobieta powinna mieć władzę nad głową, no to istnieje obawa, że niektóre kobiety pomyślą, że skoro ich głową jest mąż, Już pomyślały? Tak? I one powinny mieć władzę nad głową, to znaczy powinny mieć władzę nad mężem. To może lepiej tego nie podpowiadać. Lepiej mówić, że mają mieć na głowie znak uległości. Cała filozofia. Czujecie to? Tak nawiasem, wielu biblistów wie, że jest tam popsute tłumaczenie. W swoich pracach naukowych piszą to. Ale w tłumaczeniach się tego nie przejawia szczególnie, bo wiadomo dlaczego. Chodzi o to, żeby zachować pewien status quo. Żeby nie przewracać rzeczywistości. Poza tym jest to niebezpieczeństwo, że ludzie, którzy nie znają tła historyczno-kulturowego, o którym ja wam dzisiaj opowiedziałem, to tło jest dużo szersze. Czyli trzeba bardzo dużo wiedzieć na ten temat, żeby w ogóle próbować rozstrzygnąć znaczenie. Jeżeli ci ludzie nie wiedzą, jakie było życie w tamtych czasach, jeżeli im się powie, że kobieta powinna mieć władzę nad głową, to generalnie pójdą w swoim zrozumieniu w zupełnie innym kierunku, pewnie źle to zrozumieją. Rozumiecie? A więc istnieje znowu prawdopodobieństwo, że przetłumaczenie tego dosłownie, tak jak powinno być, spowoduje jeszcze większe zamieszanie. Jeszcze raz przeczytam nasz werset, dlatego powinna kobieta władzę mieć nad głową ze względu na aniołów. Tak nawiasem, nie będziemy się dzisiaj zajmować wyjaśnieniem zwrotu ze względu na aniołów. To odrębny, bardzo duży temat. Bardzo duży, byśmy siedzieli tutaj do rana nad tym. Ale jedno pytanie na koniec. Ostatnie pytanie i jeszcze troszkę myśli. Takich bardzo ważnych, podejrzewam, że w waszych umysłach to może być, w waszych głowach macie takie pytanie. Czy kobieta powinna nosić zasłonę na głowie w dzisiejszym kościele? To pytanie. I odpowiem na to pytanie za chwileczkę. Zasłona na głowę nie była pomysłem apostoła Pawła. Przede wszystkim. To jest fakt. Nie była, ani nie była pomysłem innych apostołów. Zasłonę noszono na głowie jeszcze setki lat przed Chrystusem. Między innymi wśród Żydów. Kobiety żydowskie, tak nawiasem, musiały przestrzegać zasady noszenia zasłon jeszcze bardziej rygorystycznie niż kobiety w świecie Cesarstwa Rzymskiego. Mężczyzna, którego żona wyszła poza dom bez zakrycia głowy, mógł, a nawet miał obowiązek od razu się z nią rozwieść. A nawet wśród rabinów było powiedzenie, że nie wystarczy, żeby kobieta nie pokazywała swojej głowy na zewnątrz, w sensie swoich włosów na zewnątrz, ale w domu powinna tak żyć, żeby belki jej sufitu nigdy nie widziały jej włosów. Czyli na wszelki wypadek, żeby zawsze była zakryta. Jest bezspornym faktem, że zasłona na głowie była stosowana w Cesarstwie Rzymskim na przestrzeni wieków, setek lat. I stosowano ją, uwaga, niezależnie od tego, co robili chrześcijanie. Niezależnie od chrześcijan. W Cesarstwie Rzymskim to stosowano. Czyli zasłona na głowę nie jest pomysłem chrześcijan. Została natomiast zaadoptowana przez Kościół jako zewnętrzny wyraz czystości, skromności i świętego życia. Z listu do Koryntian dowiadujemy się, że zasłona na głowę była praktycznie stosowana we wszystkich zborach w czasach pierwszego kościoła, nie tylko w liście do Koryntian, ale we wszystkich zborach była praktyką powszechną. Zasłona na głowie kobiety była czytelnym symbolem. Rozumieli to wszyscy, zarówno wierzący w kościele, jak i niewierzący poza kościołem. Wiedzieli, co to znaczy. Symbolika zasłony na głowie przekazywała na zewnątrz zrozumiałą dla wszystkich treść. ponieważ wszyscy zarówno w kościele, jak i poza kościołem rozumieli symbol zasłony na głowie jako wyraz skromności, cnoty i czystości. Każda kobieta, która zakładała zasłonę, mogła się poczuć wywyższona i nie tylko we własnych oczach, ale też w oczach innych ludzi. Jeżeli dbała o czystość, świętość i dobrą opinię. Dlatego zakładanie zasłony w czasach pierwszego kościoła było nakazem apostolskim i zewnętrznym wyrazem porządku stworzenia, w tym poddaniu się władzy męża. Założenie na głowę zasłony oznaczało, że jest się żoną i że się należy do męża. Zasłona na głowie to była taka, no niejako, wielka obrączka ślubna. Taka olbrzymia obrączka ślubna, którą z daleka było widać. Nosiło się to nie na palcu, ale na głowie. Dodatkową funkcją zasłony, szczególnie w kościele, czyli coś, o czym dzisiaj nie mówiliśmy nad nawiasem, nie mówiliśmy i nie powiemy, było zakrycie włosów kobiety, których odsłonięcie lub eksponowanie w starożytności było traktowane tak samo, jakby kobieta przyszła na zgromadzenie prawie nago. My nie wiemy, albo może nie zdajemy sobie sprawy, jak starożytni myśleli o włosach, szczególnie o włosach kobiety. To jest odrębny temat, bardzo duży. To z kolei ma związek z tym, jak w starożytności rozumiano funkcje włosów, które według ówczesnych wierzeń miały bezpośredni wpływ na płodność kobiety. I ich odkrycie było czytelnym sygnałem seksualnym. W dzisiejszych czasach nakładanie zasłony na głowę nie jest stosowane w naszej kulturze tak jak w starożytności. Wszędzie było stosowane kiedyś, dzisiaj nie. Nie jest rozumiane ani w kościele, ani poza kościołem. Ten symbol nie jest w ogóle rozumiany. Ludzie nie wiedzą, co to znaczy. Nie jest symbolem czytelnym. Widziane jest przez kobiety jako forma ich poniżenia, a nie wywyższenia. Bardzo często. Mężczyźni nie rozwodzą się z żonami tylko dlatego, że wyszły poza dom bez zasłony w dzisiejszych czasach. Nie ma to związku z dzisiejszymi obyczajami. Nie ma związku z obowiązującym prawem, tak jak miało to związek z prawem rzymskim. Teraz nie ma tego związku. Dzisiaj nie patrzymy na włosy kobiety tak, jak patrzono w starożytności, a one były traktowane jako obiekt seksualny, który należało zakrywać. Dzisiaj rozumiemy, że włosy nie są obiektem seksualnym, a kiedyś myślano, że są. Kiedyś rozumiano włosy jako część narządów płciowych. Nawiasem. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest, a kiedyś tak na to patrzono. Dam wam kilka innych przykładów, żeby to rozstrzygnąć. Jezus kiedyś powiedział swoim uczniom, żeby modlili się w komorze. Po grecku tameion, spiżarnia, magazyn. To jeżeli modlisz się w sypialni, albo w kuchni, albo w salonie, to już nie wypełnia słowa Pana. Nie wypełnia słowa Pana. Jezusowi nie chodziło o formę, żeby to było w spiżarni. Chodzi o zasadę. Chodzi o modlitwę bez świadków, czyli za zamkniętymi drzwiami, żeby nikt nie słuchał, jak się modlisz, żeby się nie chwalił, jak ty się modlisz pięknie. Tak jak to robili Żydzi na ulicach. Zobacz, jak ja się pięknie modlę, jaki pobożny jestem. Chodzi o to, że jak chcesz porozmawiać z Bogiem, to pójdź w miejsce, gdzie będziesz sam, żeby nikt ciebie nie słyszał. W tamtych czasach spiżarnia się do tego idealnie nadawała, bo w domach coś takiego było, dzisiaj tego nie ma. Post. Jezus powiedział swoim uczniom, że gdy poszczą, powinni namaścić sobie włosy oliwą. Dlaczego? Bo był zwyczaj w tamtych czasach, że ludzie pielęgnowali swoje włosy poprzez namaszczanie je oliwą. Tak właśnie dbali o włosy. Wszyscy. Chodziło o to, żeby się nie wyróżniać. Czyli ktoś, kto namaszcza włosy oliwą, się nie wyróżniał. Był tak jak wszyscy. Dzisiaj ludzie nie namaszczają włosów oliwą tak jak wtedy. Gdybyś więc dzisiaj pościł i namaścił włosy oliwą, to byś się wyróżnił. Czyli robiąc dosłownie, co jest napisane w Biblii, byś zrobił dokładnie coś odwrotnego niż chciał Jezus. Bo byś się wyróżnił. A zatem musisz brać pod uwagę obyczaje panujące w dzisiejszym świecie i postąpić zgodnie z duchem słowa, a nie według litery. Żeby się nie wyróżnić i ukryć swój post przed ludźmi, poszedłbyś pewnie do fryzjera, umyłbyś włosy najlepszym szamponem, a może użyłbyś jeszcze jakiś perfum, żeby nie widać było twojego postu i żeby nikt nawet nie domyślił się, że pościsz. Zrobiłbyś coś zupełnie innego. Żeby wypełnić słowa Jezusa, dosłownie zrobiłbyś coś innego, niż on sam mówił. Ewangelizacja. Jezus powiedział swoim uczniom, którzy szli zwiastować dobrą nowinę, takie słowa. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Po zmartwychwstaniu Jezus przekazał wszystkim, że mają iść na cały świat i głosić Ewangelię. Tak było? Czy jak ktoś nie słucha Ewangelii, to czy otrząsasz proch ze swoich nóg, tak jak Pan Jezus nakazał swoim ewangelistom? No, głosisz komuś Ewangelię, ktoś nie słucha, robisz taki gest? Przy nim robisz taki gest? Nie robisz. A dlaczego? Będąc wśród Żydów, jeżeli otrząsali proch ze swoich nóg na świadectwo, czyli przed nimi, przed ich oczyma, dawali widoczny sygnał tym, którzy ich nie przyjęli i tamci, będąc Żydami i wiedząc, skąd wywodzi się ta tradycja otrząsania nóg, rozumieli dokładnie, o co chodzi. Rozumieli ten przekaz, rozumieli symbolikę otrząsania nóg. Tak nawiasem, tradycja pochodzi od Lota. Kiedyś może szczegółowo o tym powiem. Dlatego to miało sens tylko wśród Żydów. Czy w Palestynie, czy w diasporze, ale tylko Żydzi rozumieli tę symbolikę. Na przykład jak Paweł był w Antiochii Pizydyjskiej, w Azji Mniejszej, był w synagodze żydowskiej, tam go nie przyjęli, to czytamy w Dziejach Apostolskich, że Paweł co zrobił? Otrząsnął proch ze swoich stóp. Ale zrobił to wobec Żydów, którzy rozumieli, o co mu chodzi. Była symbolika zrozumiała wśród Żydów. Nigdzie indziej nie czytamy, żeby Paweł otrząsał proch ze swoich stóp. Nie robił tego. Czyli tam, gdzie nie rozumie się symboliki otrząsania nóg, tam się tego nie stosuje, pomimo tego, że sam Pan Jezus wydał takie polecenie ewangelistom, bo będzie się mówiło niejako na wiatr. Podobnie tam, gdzie nikt nie rozumie się symboliki zasłony na głowę, tam się tego nie stosuje, bo będzie się mówiło na wiatr. Ewangelizacja. Na krótko przed swoją śmiercią, kiedy Jezus zapowiedział swoim uczniom, że czekają ich prześladowania, dał im takie polecenie. On zaś rzekł do nich, teraz kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię i swoją i kupi. Kazał się zaopatrzyć na drogę, mają już nie polegać na gościnności ludzi, tak? I kazał kupić miecz. Czy wypełniłeś to polecenie, bracie, siostro? Czy kupiłeś sobie miecz? Taki ze stali, z żelaza. Bo jest w Biblii napisane, Jezus to nakazał. Niedobrze. Następny przykład. Mycie nóg. W czasach, kiedy Jezus działał w Palestynie oraz w poprzednich stuleciach, istniał zwyczaj, aby okazywać gościnność poprzez podanie gościowi wody do umycia stóp. Ludzie wtedy chodzili w sandałach i nie mieli skarpet. Jezus zaś stosuje ten powszechny zwyczaj, aby w ten sposób pokazać, jak należy sobie w kościele nawzajem usługiwać. I nakazuje uczniom, żeby brali z niego przykład i z siebie stawia za przykład i też, żeby sobie oni umywali nawzajem nogi. Tak mówi do nich. Macie sobie nawzajem nogi umywać. Mycie nóg ma tutaj przynajmniej poczwórne znaczenie. Nie pojedyncze, ale przynajmniej poczwórne znaczenie, bo ja widzę cztery znaczenia, ale może jest ich więcej. Z jednej strony jest to służba pokazywana braciom, z drugiej strony jest to symbol pokory i uniżenia, po trzecie jest to symbol oczyszczenia z grzechów, a po czwarte jest to proroctwo Jezusa, które dotyczące najbliższej przyszłości, którą w ten sposób wypowiedział. I Jezus stosuje praktykę, która była rozumiana i powszechnie stosowana w starożytności. Czy dzisiaj ludzie rozumieją tę praktykę? I czy jest ona powszechnie stosowana we współczesnym świecie? Nie jest. Ta praktyka nie jest ani powszechnie stosowana, ani nie jest rozumiana. Jeżeli stosujemy literę słowa, czasami możemy postąpić bardzo dziwnie, a nawet nierozsądnie. Natomiast jeżeli rozumiemy symbolikę mycia nóg, to możemy myć sobie nawzajem nogi bez stosowania wody. Tak nawiasem jestem przekonany, że niektórzy z Was myją nogi innym albo myli już wielokrotnie, nie wiedząc o tym, że to zrobili. A to jest temat na następne kazanie. Jeżeli będziemy literalnie i bezmyślnie wypełniać wszystkie nakazy biblijne, literalnie, tak jak jest napisane, to tak, będziemy się modlić tylko w spiżarni, będziemy, zawsze gdy będziemy pościć, będziemy namaszczać włosy olejem. Jeżeli ktoś nie będzie chciał nas słuchać, jak mówimy o Jezusie, za każdym razem będziemy w Jego obecności otrząsać kurz z naszych nóg. Jak będziemy szli głosić Ewangelię, będziemy zawsze chodzili z pewnym żelaznym narzędziem, zwanym mieczem. Jak odwiedzą nas jacyś goście, to starożytnym dobrym zwyczajem przy wejściu każemy im zdjąć buty w progu, bo taki był zwyczaj, i podamy im miskę z wodą, żeby sobie nogi umyli, zanim wejdą do naszego domu. Mało tego, możemy jeszcze bardziej się uniżyć i możemy zaproponować, że my możemy im te nogi tam przy wejściu od razu umyć. Jeżeli jesteśmy kobietą z kolei, to kupimy sobie stolę i pallę lub grecki chiton i himation i będziemy naciągać stolę i pallę na głowie, żeby mieć głowę zakrytą dokładnie tak samo, jak to miało miejsce w pierwszym kościele. Czyli będziemy chodzić w takich ubraniach, jakie dzisiaj tam na tych strojach widzieliśmy. Jeżeli literalnie będziemy dosłownie to tak wypełniać. Oczywiście przykłady dalej można by mnożyć. Może kiedyś jeszcze podamy inne przykłady. Ciekawe. W każdym razie, ogólna myśl na koniec. Aby wypełnić Boże Słowo, trzeba zauważyć zasadę. Nie formę. Trzeba trzymać się zasady, natomiast forma realizacji tej zasady. Forma realizacji biblijnej zasady dzisiaj może być zupełnie inna niż w starożytności. Zasady Boże są takie same. Forma ich realizacji może być inna. I trzeba rozróżnić, co jest zasadą Bożą, a co jest formą realizacji. Ja mam jeszcze jeden przykład, który teraz mi przyszedł do głowy. Żeby tak postawić kropkę nad i. Po grzechu pierwszych ludzi oni poczuli, że są jacy? Nadzy. Co zrobili sobie? Odzienie z czego? Z liści. Tak? Bóg to zaaprobował? Niekoniecznie, bo potem czytamy, że ubrał ich w co? W skóry. Czyli boska moda, boski sposób ubierania się to chodzić w skórze. Bóg sam to stworzył, dał to pierwszemu człowiekowi. Tak? Czyli gołym nie wolno być, trzeba być ubranym. Natomiast formą realizacji tej zasady, żeby nie być gołym, jest co? Chodzić w skórze. Forma realizacji tej zasady, chodzić w skórze. Mija kilka tysięcy lat. Ten sam Bóg, który dał dla Adama i dla Ewy te stroje ze skóry, przychodzi na ziemię. No i oczywiście co robi? Jak ktoś nosi coś innego, to każe im zrzucać, zakładając się skóry. Bo to jest jedyna forma stworzona przeze mnie, jedyna forma biblijna i Boża realizacji zasady, żeby nie być gołym. Trzeba chodzić w skórze, bo ja tak to ustanowiłem tysiące lat temu. Czy tak było? Nie. Jezus chodzi w czym? W szatach, które w tamtych czasach były normą. Jezus przyjmuje modę, czyli nosi takie stroje, jakie nosili wszyscy. Na nogach ma sandały, tak jak wszyscy mieli w tamtych czasach. Czyli zobaczcie, zasada, żeby nie być gołym, ta sama. Amen? Natomiast forma realizacji tej zasady, kilka tysięcy lat później, zupełnie inna. Kto to zatwierdził? Sam Jezus, sam Bóg to zatwierdził. Że owszem, zasada będzie ta sama, ale forma jej realizacji z czasem może być zupełnie inna. I kochani, tego powinniśmy się trzymać. chodzić w mądrości Bożej i rozumieć, że to, co było formą realizacji zasady tysiące lat temu, nie musi być formą realizacji tej samej zasady dzisiaj. Natomiast zasada pozostaje ta sama. I jestem bardzo ciekaw, jak będziemy mieli następne konferencje na temat właśnie roli kobiety i mężczyzny w Kościele. Będziemy uczyli się, w jaki sposób te zasady, które są podane w tekstach Nowego Testamentu, dzisiaj możemy przestrzegać, jaką formę możemy im nadać, żeby była właściwa na dzisiejsze czasy. Amen. Amen. Alleluja.